Naszym gościem jest pan poseł Jan Dziedziczak, były wiceminister spraw zagranicznych. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. O Ukrainie chciałbym na początku z panem ministrem porozmawiać, bo jest to po pierwsze nasz sąsiad, po drugie zmienia się warta na najwyższym urzędzie, czyli urzędzie prezydenta. Petro Poroszenko przegrał z Wołodymirem Zełenskim i to 3 Ukraińców na 4 głosowało na jego kontrkandydata, czyli Wołodymira Zełenskiego. Co oznacza ten wybór Ukraińców?
Na pewno oznacza to, że dotychczasowy prezydent został, no mówiąc wprost, zmiażdżony. Jego wynik jest dramatycznie słaby. To oznacza, że Ukraińcy głosowali w dużej mierze przeciwko temu, co działo się w ostatnich latach na Ukrainie. Pytanie, ile głosów zdobył pan prezydent elekt z racji swoich tutaj umiejętności. To jest aktor, to jest komik, jak przedstawiają go światowe media. Jest to osoba bardzo ściśle powiązana ze światem oligarchów, ale to na Ukrainie nic nowego. Pamiętajmy, ustępujący prezydent sam był oligarchą, nie był związany z oligarchami, bo był sam oligarchą po prostu. I to jest pewien dramat tego kraju, bo tam w zasadzie cały establishment polityczny jest związany ze światem oligarchów, jest skorumpowany, myśli tylko o sobie, zabiega wyłącznie o swoje interesy, interesy swojej grupy. To jest sytuacja diametralnie inna niż w Polsce. Co powinno nas cieszyć? Powinno nas cieszyć na pewno to, że wybory zostały uznane przez wszystkie znaczące siły polityczne na Ukrainie. Czyli mamy tutaj jednak za naszymi wschodnimi granicami stabilizację. Wybory zostały uznane przez ustępującego prezydenta. Ukraina nie jest podzielona na pół. Poza obwodem lwowskim, tak naprawdę na całej Ukrainie, na terenie całej Ukrainy zwyciężył znacznie jeden kandydat, pan prezydent elekt, więc nie mamy tutaj tego rozdarcia. Co budzi nasze nadzieje? Nasze nadzieje jako Polski powinien budzić fakt, że prezydent Poroszenko po prostu był człowiekiem budującym tożsamość odrodzonej po Majdanie Ukrainy na ponurych barwach czarno-czerwonych, na ideologii UPA, na tej no, oni to oczywiście przedstawiali jako ideologię skierowaną przeciwko Rosji, jako prawda tutaj działalność pana Bandery miała być przykładem walki dzielnej Ukrainy przeciwko Rosji, ale prawda jest taka, że Stefan Bandera, że OUN, UPA dokonały koszmarnych zbrodni na narodzie polskim, dokonały ludobójstwa na Polakach i budowanie tożsamości państwa, które no, szuka tożsamości swojego miejsca na tego typu narracji prędzej czy później obróci się przeciwko Polsce. Ja zawsze tłumaczyłem wszystkim moim rozmówcom tutaj w kraju, którzy chcieli budować dobre relacje z Ukrainą, pojednanie z Ukrainą. Oni argumentowali, że niezależna, niepodległa Ukraina jest nam potrzebna. Jest to balast oddzielający Polskę od agresywnej Rosji Władimira Putina. To wszystko prawda, tylko powinniśmy jednak, dopingując Ukrainę, no, stawiać jej warunki, choćby właśnie w tym wymiarze polityki historycznej. Ja mam wrażenie, że to było zbyt mało energicznie robione. Zgadzanie się na tą tożsamość kreowaną przez wstępującego prezydenta, tożsamość czarno-czerwoną, prędzej czy później wystarczyłaby iskra albo jakaś nawet stymulacja prowokacji ze wschodu, żeby ta tożsamość obróciła się także przeciwko Polsce. Ktoś mówi, że OUN, UPA, że Stefan Bandera jest popularny tylko wśród 10-20% Ukraińców, wśród reszty nie. No ale tak jest teraz. Niestety prezydent Poroszenko rozpoczął świadomą politykę budowy etosu całego kraju na tych krwawych fundamentach. całym kraju powstały pomniki Bandery, w całym kraju powstały ulice Stefana Bandery i jego krwawych współpracowników, zostały elementy banderyzmu, neobanderyzmu wprowadzone do szkół. Mam nadzieję, że nowy prezydent utrzyma prozachodni kurs, bo trzeba oddać prezydentowi Poroszence, że obrał on prozachodni kurs, ale będzie budować tożsamość Ukrainy na innych tradycjach, które są na Ukrainie i które można wykorzystać. No i mam nadzieję, że będzie chciał współpracować z Polską, bo też pamiętajmy, że prezydent Poroszenko próbował niestety omijać Polskę, próbował budować sobie relacje choćby z Berlinem, pomijając Warszawę, więc uczciwie mówiąc, ja zawsze oceniam wszystkie wydarzenia z perspektywy interesów Polski, no więc uczciwie mówiąc, ja po prezydencie Poroszence nie będę płakał.
A trzy pierwsze wizyty, które pan prezydent już zaprzysiężony Zełenski powinien odbyć, to pana zdaniem jakie mogą być wizyty?
Na pewno Warszawa. Cieszę się, że pan prezydent Duda znakomicie, prawda, zareagował, mówiąc żargonem dyplomatycznym, strzelił się idealnie i stosował to zaproszenie. Istnieje bardzo duża szansa, że będziemy w tej trójce. Jesteśmy naturalnym partnerem krainy. Być może słuchacze tego nie pamiętają, ale w 1991 roku Polska była pierwszym krajem na świecie, podkreślmy to, który uznał niepodległość Ukrainy, co spowodowało już lawinowe uznawanie niepodległości Ukrainy przez kolejne kraje. Tak cicha zasługa kolejna rządy świętej pamięci Jana Olszewskiego. Ale więc mamy tutaj ogromne tradycje. Jesteśmy na siebie skazani, bo ktoś może powiedzieć, no jesteśmy sąsiadami, jesteśmy dwoma bardzo dużymi krajami w regionie, jesteśmy na siebie skazani. Nie wyobrażam sobie, żeby pierwsza wizyta, czy jedna z pierwszych wizyt, a może właśnie pierwsza nawet, nie odbyła się w Warszawie nowego pana prezydenta. Natomiast jeśli chodzi o kolejne, to ja mam nadzieję, że byłaby to któraś ze stolic też zachodnich, no i pewnie jakaś stolica kraju dawnego Związku Sowieckiego, a jakiego, to wcale nie jest przesądzone.
Portal TVP Info napisał, że już w październiku 2014 roku hakerzy wykradli z rosyjskich serwerów projekt politycznych technologów. Mówił on o tym, w jaki sposób doprowadzić do powołania na Ukrainie partii kierowanej przez aktora komediowego, która wygrywa wybory i po cichu małymi krokami rozpoczyna politykę będącą w interesie Kremla. Tu mowa też o związkach pana prezydenta elekta Zełenskiego z oligarchą Ihorem Kołomojskim, który popadł w konflikt z Petro Poroszenko. Radio Swoboda na przykład ujawnia, że między lutym 2017 a czerwcem 2018 pan Zełenski latał z Kijowa do Genewy, gdzie pan Kołomojski zamieszkał po tym, jak opuścił kraj, obawiając się aresztowania w związku z aferą PrivatBanku. 11 razy. Później pan Kołomojski przeniósł się do Tel Awiwu. Zełenski odwiedził go przynajmniej trzykrotnie do grudnia 2018 roku. Podaje się także, że w kampanię prezydencką był zaangażowany Andrzej Bohdan, to jest prawnik wielokrotnie reprezentujący Kołomojskiego. Jeszcze wiele innych nazwisk związanych z Kołomojskim jest obok prezydenta elekta Zełenskiego. No a jeszcze takiego smaczku może bardziej mediowego dodaje to, że gdy odbywała się pierwsza tura wyborów, kanał telewizyjny 1+1 należący do Kołomojskiego nadawał film dokumentalny o Ronaldzie Reaganie, czyli aktorze prezydencie, którego głos podkładał właśnie Zełenski.
To jest bardzo ważne, żeby te rzeczy wiedzieć, analizować. W polityce zagranicznej nie możemy być naiwni, powinniśmy dysponować pełną wiedzą, natomiast powinniśmy na chłodno analizować, co jest korzystne dla Polski. Tak, każdy polski polityk powinien się zachowywać, tak samo się zachowuje polityk niemiecki, on szuka tego, co jest dobre dla Niemiec, francuski tego, co jest dobre dla Francji i tak dalej. My musimy mieć świadomość tych wszystkich wydarzeń, ale jakby nie mamy wpływu na wybór Ukraińców, oni dokonali takiego wyboru i musimy z nowymi władzami Ukrainy współpracować. Ważne, żebyśmy współpracowali dobrze, ważne, żebyśmy choćby nasze kwestie, z jednej strony współpraca geopolityczna, prozachodnie aspiracje Ukrainy, my jesteśmy tutaj otwarci, żeby Ukrainę na Zachód cały czas zapraszać. Z drugiej strony bardzo mocno akcentowane kwestie prawdy historycznej, kwestie też zapewnienia bezpieczeństwa naszym rodakom mieszkającym na Ukrainie. To są nasze zadania. A to, że będzie na Ukrainie bardzo interesująca rozgrywka, choćby związana z obywatelami Izraela, część oligarchów współpracujących z nowym prezydentem to obywatele Izraela. Zobaczymy, jak nowy prezydent będzie się w tej polityce odnajdywał. Ale pamiętajmy, że aktualny premier Ukrainy, Hrojcman, i poprzedni Jacyniuk, czyli dwaj premierzy za czasów prezydenta Poroszenki, również byli pochodzenia żydowskiego. To jest sprawa Ukraińców. My powinniśmy mieć świadomość, z kim mamy do czynienia, ale prowadzić tak politykę, żeby osiągnąć interesy Polski. No to jest dla nas elementarz. Przy wielkich znakach zapytania, jakie są przed nami, na pewno choćby w sferze polityki historycznej, przypuszczam, że gorzej nie będzie. Będzie jedynie, ja widzę tutaj szansę na progres. Jak będzie w drodze Ukrainy na Zachód? No, nowy prezydent elekt w swojej kampanii jednoznacznie wypowiadał się za integracją z Zachodem Ukrainy. To nie były aluzje w stylu prezydenta Janukowycza, jakichś resentymentów w stosunku do Moskwy. Po owocach poznamy, tak? Zobaczymy, jak nowy prezydent będzie tą politykę prowadził. Ważne, żeby wiedział on, że tutaj Polska jest otwarta na współpracę, na partnerski dialog, podkreślmy, a więc tu swoje interesy też będziemy akcentować w ramach tego dialogu. I czas pokaże, jak ta sytuacja się rozwinie. Myślę, że sami analitycy, zarówno na Ukrainie, jak i analitycy światowi, nie wiedzą tak naprawdę, co do końca kryje się za prezydentem elektem, na ile będzie on pod wpływem współpracujących z nim, czy opiekujących się nim, nazwijmy to tak eufemistycznie, oligarchów, na ile wybije się na niezależność. No zobaczymy, przekonamy się. Natomiast jeśli chodzi o świat oligarchów, dramatem państwa ukraińskiego jest to, że tam wszyscy są powiązani z tymi oligarchami, a sami oligarchowie, ja mam wrażenie, nie dbają o interes swojego kraju, tylko po prostu próbują, tutaj nawiązując do polskiej literatury, rozerwać sukno, tak? Czyli po prostu wyrwać jak najwięcej dla siebie, nie dbając o dobro wspólne. To jest ten dramat. Jednak ja sam bardzo krytycznie oceniam wiele wydarzeń, które miały miejsce po 90 roku na terenie Polski. Ale pamiętajmy, że Polska i Ukraina w roku 90-91 była na podobnym poziomie rozwoju gospodarczego. Zobaczmy, gdzie jesteśmy dziś my, a gdzie są dziś Ukraińcy.
Panie ministrze, startuje pan do Parlamentu Europejskiego. Proszę powiedzieć, jakie są zadania, które pan sobie stawia, będąc w Parlamencie Europejskim, z tym doświadczeniem międzynarodowym, które pan posiada, i jakie są priorytety polskiej reprezentacji w Parlamencie Europejskim?
Rzeczywiście startuję z Wielkopolski, z ostatniego miejsca, ale nie martwię się tą pozycją numer 10, ostatnią. Wszak ostatni będą pierwszymi, więc tak naprawdę wszystko jest w rękach wyborców i to wyborcy ostatecznie decydują, kto będzie ich reprezentował później w Parlamencie Krajowym czy Parlamencie Europejskim w tym wypadku. Ja mam taki pomysł, żeby poza podstawowymi obowiązkami, jakie ma każdy parlamentarzysta europejski, podkreślam to, poza podstawowymi obowiązkami, żeby ten mandat wykorzystać do obrony dobrego imienia Polski. Słyszymy cały czas o tak zwanych polskich obozach koncentracyjnych, słyszymy cały czas o rzekomej współodpowiedzialności Polaków za zbrodnie II wojny światowej, słyszymy o za rzekomą współodpowiedzialność Polaków za Holokaust. Wiemy, że to jest nieprawda. Problem polega na tym, że za granicą to coraz rzadziej się przebija. Coraz rzadziej obiektywna prawda się przebija, coraz częściej mamy do czynienia z nieprzychylną Polsce i Polakom narracją. I ja chciałbym wykorzystać mój mandat konkretnie. Jakby jeżeli komuś zależy na tym, żeby szczególnie walczyć właśnie z tymi antypolskimi stereotypami, z tym nazywaniem nas nazistami i budowniczymi obozów koncentracyjnych, to ja chcę w Parlamencie Europejskim mój mandat poświęcić na wystawy związane z historią Polski, wystawy związane z choćby martyrologią narodu polskiego w czasie II wojny, żeby pokazać, że byliśmy ofiarami, że nie tylko Holokaust, ale też Polacy, ale też z historią Polaków ryzykujących swoje życie dla Żydów, bo ja lubię to tak określać, Polacy ratujący Żydów, ale to nie bójmy się też tej narracji prawdziwej, Polacy ryzykujący swoje własne i swoich dzieci życie dla braci Żydów. Warto to pokazywać w Parlamencie Europejskim, który jest centrum debaty publicznej europejskiej. Tam najważniejsi politycy świata, Europy się spotykają, przecinają się ich drogi. Warto, żeby tam powstawały cykliczne wystawy profesjonalnie zrobione w języku obcym, jasno tłumaczące naszą historię. Ważne, żeby powstawały konferencje na ten temat realizowane, sympozja naukowe. Ja mam wielką satysfakcję, że choćby w czasie mojej kadencji jako wiceministra spraw zagranicznych udało się światu pokazać rodzinę Ulmów. Dzisiaj historia Józefa Ulma jest historią znaną naszym słuchaczom, prawda? To była ta rodzina, która oddała swoje życie dla Żydów, jedna z wielu przecież, ale pamiętajmy, że jeszcze kilka lat temu mało kto o niej słyszał. To udało się dzięki naszym placówkom dyplomatycznym, dzięki wspaniałej współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, z wiceprezydentem, wiceprezesem Szpytmą, który był twórcą też Muzeum Polaków Ratujących Żydów. To udało się pokazać. Współpraca też przecież tutaj przy powstawaniu kaplicy pamięci w sanktuarium w Toruniu i ta sympozja wspólnie z Fundacją Lux Veritatis robione. Mi bardzo zależy, żeby tego typu działania były w Parlamencie Europejskim. Wiem, jak to robić. Mam przygotowane dzieła kultury, które w sposób jasny, taki zrozumiały dla obcokrajowców, którzy nie zawsze łapią się w różnych niuansach z naszej historii, dla nas oczywistych, żeby to wszystko w sposób jasny, czytelny, zrozumiały obcokrajowcom przedstawić. Zależy mi też na tym, żeby tam obok wystaw, konferencji też pracować z dziennikarzami. Tam są korespondenci wszystkich światowych mediów, więc chciałbym, żeby dodatkowo poza podstawowymi obowiązkami był taki znak rozpoznawczy mojego mandatu w Parlamencie Europejskim. Ja chciałbym się całkowicie oddać tym sprawom walki o dobre imię Polski, walki z kłamstwami historycznymi na nasz temat. Wiem, jak to robić, mam pełno energii, żeby to zrobić i żeby po prostu to jeden z tych 52 mandatów, jaki przypadnie Polsce, wykorzystać do walki o tę sprawę. A jeżeli chodzi o naszą delegację, no my będziemy chcieli walczyć o interesy Polski, będziemy chcieli walczyć o to, żeby Europa powróciła do swoich korzeni. Jeśli przeanalizujemy wizję Europy twórców Schumana, Denauera, Gasperego, to tak naprawdę dzisiejszy program Prawa i Sprawiedliwości, dzisiejsza wizja Prawa i Sprawiedliwości, z którą nasze ugrupowanie idzie do Europy, którą reprezentuje też nasz rząd w czasie rozmów choćby na forum Rady Europejskiej, to jest wizja najbliższa ojców założycieli, głęboko wierzących chrześcijan, którzy przed podpisaniem traktatów nawet udali się na zamknięte rekolekcje. Europa miała być wspólnotą chrześcijańskich narodów, a nie poprawnym politycznie superfederacyjnym państwem. No my właśnie, mimo że jesteśmy oskarżani o jakąś rzekomą antyeuropejskość, to my dzisiaj razem z Węgrami jesteśmy najbliżej wizji ojców założycieli. To ci, co nas oskarżają, odeszli od ideałów, zupełnie robiąc coś innego. Myślę, że że Robert Schuman byłby zadowolony z tego, co my reprezentujemy. To jest wizja chrześcijańskiej Europy, niezależnych narodów ze sobą współpracujących.
Dziękuję bardzo. Pan poseł Jan Dziedziczak był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Kłaniam się wszystkim słuchaczom, szczególnie słuchaczom z Wielkopolski.
Bóg zapłać.
Zapłać.